Solidarność w czasach nieufności. Pod takim hasłem trwa w Gdańsku 16. ogólnopolski zjazd socjologiczny. Ponad 1000 uczestników, wielość paneli, dyskusji, sympozjów i dwa najważniejsze tematy, które przewijają się przez cały zjazd. Solidarność i nieufność.
Barbara Cieślińska, Uniwersytet w Białymstoku. Dla nas to zawsze bardzo ważne spotkanie socjologów.
Mariusz Dzięglewski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Myślę, że jesteśmy w połowie, w trakcie odpowiedzi na bardzo wiele pytań, ale dla mnie osobiście te hasła są kluczowe i one bardzo silnie się odnoszą do sytuacji, którą mamy, którą obserwujemy w debacie publicznej, w naszym codziennym życiu.
Solidarność i czasy nieufności.
Tak, jesteśmy w symbolicznym miejscu w Gdańsku, które narzuca nam pewien sposób myślenia na temat tego, czym jest solidarność, czym jest wspólnota. Nawet jak patrzymy z socjologicznego punktu widzenia na jakieś wskaźniki, na przykład dotyczące zaufania społecznego, kapitału społecznego, wiemy, że on jest w Polsce bardzo niski, jeden z najniższych w Europie. To warto się nad tym zastanowić, dlaczego tak się dzieje w kraju, w którym 10 milionów Polaków zebrało się razem, żeby powiedzieć nie.
Solidarność w czasach nieufności, wykrzyknik czy znak zapytania? Profesor Tomasz Szlendak.
Ja bym postawił szereg wykrzykników, nie tylko przy tym słowie. Zastanawialiśmy się, jak ten tytuł tego zjazdu ma brzmieć. Tutaj jeszcze padały inne słowa, w czasach ryzyka, w czasach niepewności, w czasach rozmaitych konfliktów, także konfliktów wojennych. Wykrzyknik, raczej wykrzyknik. Znaczy, żeby tego wykrzyknika nie było, to nie oglądam i nie czytam ostatnio na przykład gazet. Ale rzeczywiście, kiedy tylko je otworzę, kiedy jakieś szpalty portalu internetowego otworzę, no to te wykrzykniki się pojawiają. Pojawiają się zresztą wszystkim socjologom. No po to też trochę jesteśmy, my socjologowie, żeby te wykrzykniki tłumaczyć, tak? Dlaczego tak się dzieje.
Profesor Cezary Obracht-Prądzyński z Uniwersytetu Gdańskiego.
Są takie miejsca, w których jak się znajduję i z ludźmi różne rzeczy robię ciekawe, to wtedy rzeczywiście widzę, że można się bardzo dobrze spotkać i zrobić fantastyczne rzeczy. Ale kiedy czasami włączę telewizor, to wtedy nie jeden wykrzyknik mi się pojawia. Ja to bym w ogóle apelował i namawiał wszystkich do pewnej powściągliwości w używaniu słów, bo już słyszę totalitaryzm, wojna i tak dalej, a słowa mają moc sprawczą. I czasami rzucone w nieodpowiednim momencie wracają kamieniem. Myślę, że bardziej powinniśmy się koncentrować na wykonywaniu pewnej pracy, którą ciągle możemy wykonywać, niż na czasami usprawiedliwianiu siebie, swojej czasami bezczynności, mówieniem, a jest tak, a jest inaczej, ja na przykład czegoś nie mogę. Mamy przewidzianą dyskusję przecież, nasza chata z kraja. Są takie tendencje, żeby się zamknąć, odgraniczyć, powiedzieć, nic mi nie obchodzi, co tam się dzieje, niech się wszyscy ode mnie odczepią, ja się zajmę tutaj tylko sam sobą. Tylko w dzisiejszym świecie nie da się zająć samym sobą i powiedzieć, ja tu będę sobie cichutko pod miedzą siedział, przycupnę, może o mnie nie będą pamiętali, od czasu do czasu zakrzyknę, że uwaga, bo włazisz na moje.
Przyglądanie się politykom może nie jest najlepszym sposobem uczenia się rozwiązywania konfliktów. Jest to oczywiście kłopot, ponieważ politycy starają się, żebyśmy całą swoją uwagę kierowali tylko i wyłącznie na nich. Jest to pewien problem Polski, który socjologia oczywiście od jakiegoś czasu czy od dawna widzi, że jesteśmy rozpolitykowani w bardzo dużym stopniu, tymczasem życie jest gdzie indziej. Niestety do tego życia gdzie indziej też ten konflikt powoli, czy może wręcz szybko przechodzi. Z całą pewnością socjologowie nie posługują się takimi terminami jak, nie wiem, autorytaryzm czy totalitaryzm w odniesieniu do czasów dzisiejszych, ale widzą bardzo wyraźnie, że zaczyna nam się odklejać demokracja od liberalizmu gospodarczego i od polityki. Mało tego, politycy, i to nie tylko w Polsce, to nie chodzi tylko i wyłącznie o nasz kraj, starają się odkleić się od wyborów demokratycznych. Na przykład te politykom bardzo zależy na tym, żeby te 50%, te umowne 50% Polaków, którzy nie chodzą do głosowania, żeby dalej nie chodzili, bo po prostu w ten sposób łatwiej się zarządza tym, co się w trakcie tych wyborów dzieje.
To nie są takie do końca smutne wnioski. Tak. Na przykład to, że młodzież migruje, to znaczy, że zwiększa swoje kompetencje społeczne, tak zwane kompetencje miękkie, potrafi się znaleźć w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, umie nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, odmiennymi kulturowo, narodowo. Też to, co tutaj badacze zauważają, że młodzież staje się bardziej konserwatywna, bardziej ceni to, że należy do tego narodu polskiego. Ja na przykład widzę na zajęciach ze studentami, że tak jak kilka lat temu dosłownie młodzież była studencka bardzo lewicowa i to się dawało odczuć, no w tej chwili to jest zupełnie inna młodzież.
Także... Czasami ultrakonserwatywna.
Też, ale proszę panią, to młodzież, która szuka własnej tożsamości, ale w oparciu o wartości narodowe, może nawet religijne w jakimś stopniu, o wartości konserwatywne, czyli można powiedzieć, wracamy do korzeni.
To nie jest tak pesymistyczne, dlatego że kryzys to jest taki czas, moment przejściowy, po którym następuje jakaś zmiana. Ci młodzi Polacy teraz mają inną przestrzeń do zagospodarowania, mogą studiować za granicą, mogą wyjechać, mają lepsze warunki, jeśli chodzi o standard życia w porównaniu do wcześniejszych pokoleń. To wszystko napawa optymizmem i my też mamy taką nadzieję, poza tym utyskiwaniem na to, że wszyscy wyjeżdżają, trzeba zauważyć też pozytywną funkcję tej migracji. Tutaj ona padła, tak jako rodzaj wejścia w życie dorosłe, uczenia się tego życia, nabywania umiejętności rozmowy z innymi. I tylko należy życzyć, żeby ci Polacy z tym kapitałem chcieli do nas wrócić.
Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdański. My obserwujemy w ostatnim czasie taki problem tego, że zauważamy w internecie, jak bardzo się różnimy. Zjazd socjologiczny odbywa się pod hasłem Solidarność w czasie nieufności. Czy my dzisiaj mamy właśnie takie postawy wspólnotowe, solidarne? Internet bardzo silnie obnażył różnice między ludźmi. Właściwie w pewnym sensie zamiast połączyć nas, zamiast zdemokratyzować te kontakty między nami, w pewnym sensie pokazał, że okupujemy się w swoich światach i wydaje mi się, że to może być dzisiaj największe zagrożenie. My bardzo wyraźnie widzimy to w momencie, kiedy dyskutujemy na przykład o tematy polityczne, tak? Gdy okazuje się, że ktoś jest zdecydowanym przeciwnikiem przyjmowania uchodźców, a ktoś mówi, bądźmy tolerancyjni, tak? I wtedy bardzo widać, że te obozy jakby zaczynają ze sobą walczyć i tutaj technologia w pewnym sensie wyciąga te różnice, które między nami i tak są, one za sprawą technologii są po prostu bardziej wyraźne, widoczne.
Internet też pokazał, jak bardzo potrafimy być anonimowo agresywni.
Przytoczę tu taką anegdotę dziennikarza New York Times, który powiedział kiedyś, że on nienawidzi Facebooka i ma z nim ogromny problem, bo wszyscy jego znajomi odnoszą sukcesy. Przynajmniej on tak to widzi, tak? To znaczy jego kolega poleciał na prezentację swoich badań do Stanów Zjednoczonych, ktoś inny promuje książkę w RPA, ktoś inny jeszcze wypoczywa gdzieś tam na Seszelach i technologie sprawiają takie wrażenie, że wszyscy mają lepiej niż my. Natomiast to niekoniecznie jest adekwatny obraz rzeczywistości. Stąd też może wynikać pewien nasz rodzaj frustracji, prawda? Że wszyscy robią takie świetne rzeczy, a ja tu siedzę w domu i udaję, że jestem szczęśliwy i takie zdjęcia publikuję, ale to w pewnym sensie jest też taka różnica, którą my sobie bardziej wyobrażamy, niż która jest jakby rzeczywista.
A to, że młodzi ludzie coraz trudniej komunikują się ze sobą w realu, że nie umieją rozmawiać.
Myśmy dyskutowali o tym dzisiaj też w kuluarach. To nie jest tylko kwestia technologii, bo jak pomyślimy o szkole, to szkoła jest taką instytucją, która każe uczniom być posłusznymi, która sprawia, żeby oni niekoniecznie wyrażali swoje zdanie, tylko podporządkowali się na przykład opinii nauczyciela. W tym sensie można powiedzieć, że jest ileś tych czynników, które faktycznie powodują, że młodym ludziom jest trudno ze sobą rozmawiać, dlatego wszystkie inicjatywy, one czasem też są jakby z wykorzystaniem nowych technologii, które promują takie zachowania, które młodych ludzi zbliżają do siebie, są myślę warte promocji. I tu też duże zadanie na pewno dla edukatorów, ale w ogóle dla dorosłych, dla rodziców, żeby po prostu z dzieciakami rozmawiać, też żeby otwierać im możliwości bycia z innymi ludźmi, a niekoniecznie nastawiać ich na promowanie tego indywidualnego sukcesu i w pewnym sensie takiego, to jest taki trochę powrót do tego, co w latach 90. było popularne, czyli wyścigu szczurów, tak? To raczej chodzi o to, żebyśmy budowali wspólnotę.
Jeśli sięgniemy do naszych doświadczeń historycznych, czy dzisiaj jesteśmy bardziej podzieleni, niż byliśmy podzieleni tuż po II wojnie światowej? Byliśmy podzieleni dramatycznie, a mimo tego podnieśliśmy kraj z ruin. W skrajnie niesprzyjających warunkach politycznych, ekonomicznych i tak dalej. Wystarczy obejrzeć zdjęcia zniszczonego Gdańska i wyobrazić sobie, co ludzie musieli zrobić, żeby Gdańsk wyglądał tak, jak wygląda. Czy byliśmy mniej podzieleni wtedy, kiedy wybuchała Solidarność? Kiedy wybuchała Solidarność, dochodziło do gigantycznego konfliktu, a mimo to ludzie potrafili usiąść i ten długopis Wałęsy powinien nam ciągle siedzieć w głowie.
Po 89 roku nie zapomnieliśmy o wolności i tę wolność aż do bezchołowia czasem hołubimy, ale zapomnieliśmy trochę o sprawiedliwości i równości. Może równości oczywiście nie da się osiągnąć, ale przynajmniej o sprawiedliwości. Teraz pewne kłopoty społeczne, które z tego wynikają. Na przykład mamy do czynienia w Polsce z taką sytuacją nierówności, która powoduje poważne problemy społeczne. Ona jest związana z brakiem aktywności społecznej, z wykluczeniem, no, generalnie z niesprawiedliwością, z niską jakością życia. Ci, którzy są na dole tej piramidy czy hierarchii społecznej, żyją na przykład krócej, kilka lat krócej niż ci, którzy są na górze.
Padło dzisiaj, kiedy przyszedł list od prezydenta Rzeczpospolitej, że socjologia jest potrzebna i my chcielibyśmy, żeby rzeczywiście sfera publiczna, sfera decyzyjna, ci, którzy odpowiadają za politykę publiczną, mieli co do tego przekonanie i przyjęli chociażby takie socjologiczne wyznanie, wiary i przekonanie, że jeśli chcemy mieć społeczeństwo aktywne, ono musi mieć poczucie sprawstwa. Znaczy musi mieć poczucie, że coś ode mnie zależy. I rozmawiałem tutaj z prezydentem Adamowiczem przed inauguracją i mówi, że często cytuję to, co mówię i powtarzam, że mieszkańców się ma, obywateli trzeba sobie stworzyć. W demokrację trzeba zainwestować. Zainwestować energię, czas i duże środki.
To jest pewna błędna ścieżka, w którą trochę zabrnęliśmy i zdaje się, że rozwiązania, które proponuje socjologia, no będą musiały być przekute w jakiś sposób w najbliższych latach w czyn. No, tyle, że oczywiście strona polityczna niechętnej tej socjologii słucha.